Przypomnę, dziś profesor Marlena Stradomska jest Państwa i naszym gościem. To takie pierwsze spotkanie, zanim wezmą Państwo w dłonie nową książkę, najnowszą książkę, nad którą pracowała pani profesor, nasz gość. Zresztą tych książek wcale tak nie mało było w tym roku. Jak to jest z tym wypoczynkiem u pani profesor?
Najważniejsze to jest robić też to, co się lubi, mieć jakiś taki czas dla siebie, odciąć się trochę od komputera, od telefonu.
No i właśnie teraz powiedzmy o tym, co można zrobić, żeby jednak, żeby to nie tylko teoretycznie w tym planie, tak jak u bohatera, jednego z bohaterów książki, Michała, ta między 18 a 19, tak? Była ta godzina relaksu,
która właściwie
dwie minuty nie nastąpiła, a był z siebie bardzo zadowolony. Co zrobić, żeby to nie tylko w teorii zaistniało, a w sensie godzina była godziną dla siebie?
Oczywiście ja sobie zdaję, że każdy z nas ma różne uwarunkowania i różne prace. I nie będę Państwa prosić o to, żeby prowadzić dziennika wdzięczności, bo to Państwo wiecie, że to jest super, żeby to robić. Ani nie będę zachęcała do tego, żeby wstawać o 5 rano. Chociaż jak ktoś lubi...
Ptaki śpiewają pięknie
tak.
O 5 rano.
I zachęcam, tylko żeby to nie było coś takiego, że
może
że
nawet
trzeba.
Wcześniej.
No właśnie. Nie będę mówiła o tym, żeby mieć 7-dniowy detoks od telefonu, czy listy 20 afirmacji, które odmienią nasze życie, bo to jakby już naprawdę Państwo słyszeliście kilkanaście razy i mam nadzieję, że to gdzieś tam w głowach jest. Tylko zanim będziemy w ogóle mówić o komuś tak, to dobrze by się było zapytać siebie, czy ja naprawdę mam na to przestrzeń. Nie pytanie, czy ja potrafię, czy wypada, co pomyślą inni, tylko zapytajmy się przede wszystkim, czy ja mogę to zrobić. I jeżeli dam sobie tę przestrzeń na 20 kilka sekund i nadal będzie ta odpowiedź brzmiała tak, że to zrobię, okej, zróbmy to, jeżeli to jest przekonaniem, ale jeżeli mamy takie cichutkie, nawet nie.
Cień wątpliwości.
Nawet cień, to spróbujmy tego głosu nie zagłuszać, bo to jest moja koleżanka, kolega, czy ktokolwiek inny. Na początku wystarczy jedna świadoma decyzja. To jedno nie, które będzie jednocześnie ważnym tak dla nas. Tak dla własnych granic, tak dla własnego zdrowia, tak dla człowieka, z którym spędzisz swoje całe życie. Bo to jest jedyna osoba, z którą spędzimy całe swoje życie. Ja sobie też tak myślę w terapii, w psychoterapii właściwie dzieci i młodzieży. Dzieci to doskonale widzą. Często słyszę...
Dzieci są niesamowite. Właściwie to one, jak mówi przysłowie na języku dziecka, największa prawda. Po prostu tak jak widzą ten świat, jak go postrzegają, często go także przekazują w słowach, co dorośli różnie odbierają.
Oczywiście. My na takiej psychoterapii...
Uczmy się od dzieci, co?
Tak, tak. Możemy zobaczyć, jak to wygląda, o czym marzą dzieci. Teraz mi przychodzi do głowy jedna z pacjentek, która mówi o swoich marzeniach. Tak, to były małe cele. Jej małym celem było to, żeby spędzić dobry dzień nad jeziorem z rodziną, bez kłótni i bez alkoholu. To było tylko to, więc ja potem...
Takie marzenia do spełnienia.
Jest to.
Przez otoczenie, środowisko najbliższych. No właśnie, zdawałoby się, jeden dzień.
Jeden dzień, jedno wyjście.
Spokojny dzień dla młodego człowieka.
Bez kłótni.
W wieku adolescencji.
W adolescencji.
Często Państwo podkreślacie, jakże ważnym wieku później dla dorosłego człowieka.
Jest ten czas. A drugie marzenie to było to, to akurat ta dziewczynka to pisała na takiej karcie pracy. Drugim to było to, żeby spędzić ze mną jedno popołudnie. Żeby wyjść na kawę, loda, ponieważ traktuję ją lepiej niż jej matka. Kiedy mówi to 16-letnia dziewczynka, to jest bardzo duży ból i bardzo duża niezgoda na to, że tak to wygląda. Ale też, drodzy Państwo, jeżeli jesteście w psychoterapii, to bardzo często jest ta idealizacja psychoterapeuty. Bardzo często jest takie, są takie objawy związane z zakochaniem. Ja już nie jeden raz słyszałam o tym, czy gdyby nie ta terapia, to czy moglibyśmy być razem. Czy niezależnie, czy to kobiety, czy mężczyźni, dzieci pytają się o adopcję i mówię całkowicie serio, ponieważ to jest taki moment, że przez tą godzinę ten psychoterapeuta rzeczywiście poświęca calusieńką godzinę na to, żeby to dziecko słuchać.
I swoją uwagę, tak.
Ale i też dorosłego słucham, więc niezależnie od wieku. Bo mamy kontakt, bo ja odpowiadam na te pytania, nie mówię zaraz, nie mówię potem, tylko prowadzę pewnego rodzaju strukturę, bo tak to jest po szkole psychoterapii. Natomiast dla mnie to jest mowa o cierpieniu. Albo ta osoba, dlaczego na przykład nie mamy w tym tygodniu psychoterapii, właściwie to ja nie mam z kim porozmawiać. I z jednej strony ja wiem, że to jest fantastyczne, żeby chodzić na tą psychoterapię indywidualną, ale to jest najważniejsze też, żeby dbać o swoje relacje, aby dbać o systemowość, o tą terapię systemową, czyli rodzinną. Dlatego ja też dosyć często zapraszam osoby bliskie, albo cały czas mówię o tym, że kibicuję związkom, które się gdzieś tam zastanawiają, czy chcą być razem, czy nie. Ja zawsze jestem po tej stronie kibicującej, no chyba że dochodzi oczywiście do przemocy, tak? No to wtedy są inne procedury już, bardziej sądowe. To wtedy na siłę absolutnie nie próbuję ofiary retraumatyzować. Ale to jest naprawdę dla mnie taki bardzo przykry objaw, że ja jestem czasem jedyną osobą, której można by było zaufać. I naprawdę to jest super ważne, żeby temu Michałowi nie powiedzieć, że tylko psychoterapia, ale też żeby ten człowiek budował te swoje relacje i swoje granice w domu, w pracy.
Ale gdyby miał budować, jeśli ma budować, a powinien budować, to musi, choć słowo musi chyba nie jest najlepsze, ale powinien mieć świadomość i znaleźć czas. Ja nie mówię już o tym wypoczynku, ale żeby w tym grafiku poza tą pracą i różnymi ważnymi sprawami, które zostały mu poniekąd narzucone, a on zaakceptował ten scenariusz świadomie, mniej świadomie, żeby tam znalazł się czas właśnie dla tych bliskich, najbliższych.
Oczywiście.
Żeby zbudować te relacje, musi dojść do rozmowy, nie wiem, spotkania. Prawdziwego spotkania.
Rozmowy, posłuchania wspólnie podcastu. Bo tutaj Michał jeszcze nie wiedział w tej historii, że jest wypalony, bo następnego dnia znowu wstanie przed budzikiem, w drodze do pracy kupi kawę, otworzy komputer, odpowie na te wszystkie wiadomości i znowu ktoś mu powie, dobrze, że tu jesteś, nic bez ciebie byśmy sobie nie zrobili, nie poradzilibyśmy sobie. A on się uśmiechnie.
Jesteś niezastąpiony.
Jesteś niezastąpiony. On skinie głową, zrobi to samo, co robił od lat, da radę. Przynajmniej tak będzie się wydawało wszystkim wokół i może być, że nam też. Jednak wypalenie bardzo rzadko zaczyna się od momentu, w którym człowiek przestaje działać. Zaczyna się właśnie wtedy, kiedy nikt mnie nie zauważa i nawet Michał nie zauważył siebie samego. Jednak jeśli właśnie po posłuchaniu tej części książki w Michale rozpoznaliśmy kogoś bliskiego, to dobrze by było z nim porozmawiać, nawet sam ze sobą.
Wykorzystać czas lata i urlopu może.
I pamiętajmy, że jeżeli rozpoznaliśmy siebie albo kogoś bliskiego, to nie zostawiajmy tego na później. Nie na sierpień, nie na wrzesień, bo to naprawdę ten czas...
Nie na święta.
Nie na święta. I dobrze by było sobie zrobić takie zadanie, tak, że jakie były ostatnio, nawet przez ostatni tydzień, rzeczy, na które zupełnie nie miałeś ochoty, a to robiłeś. Jakie to były rzeczy? To mogą być bardzo różne rzeczy. To mogą być rzeczy w pracy, mogą być rzeczy w domu. Może jest tak, że odkryjemy u siebie, że mamy rzeczywiście za dużo obowiązków. Ja pamiętam też taką historię od pacjentki, która mówiła, że na wakacje, jak przyjeżdża do domu, to mama jej codziennie robi taką listę rzeczy do zrobienia. Pranie, gotowanie, prasowanie i tak dalej. I ta dziewczyna już zaraz prawie dorosła, mówi, że to jest naprawdę dla niej trudne, bo ona nie rozumie, dlaczego ma to robić akurat za rodziców i za młodsze rodzeństwo. Ona też potrzebuje odpocząć, bo ona miała trudne przejścia w czerwcu z lekcjami, zaliczeniami, z tym, czy dostanie świadectwo, czy nie, czy będzie poprawka. I ja wierzę, że to naprawdę nam zabiera...
Ona przyjechała już zmęczona do tego domu rodzinnego, rozumiem, tak?
Tak, i jeżeli jakieś też różne rzeczy nie są wykonane w tym domu, to rzeczywiście kończy się to tak, że ma blokowaną kartę, na przykład z pieniędzmi, albo że nie może wychodzić, bo te rzeczy są niezrealizowane.
No i biedna budzi się rano i myśli sobie, aha, znów ta sama lista. Mój Boże.
Mhm. A ja mam wakacje. Tylko te, albo aż, w zależności, ale pamiętajmy, że to jest inny układ nerwowy. A psychoterapia dzieci i młodzieży jest zupełnie inna niż nasz umysł. To tak jak każdy mówi, jakbyśmy się złapali za szyję i szli do czoła, to tak się mniej więcej rozbudowuje nasza kora mózgowa. Ta właśnie część czołowa najpóźniej. I to jest związane z takimi emocjami. Więc jeżeli ta osoba mówi, że nie ma na to przestrzeni, nie chce tego, to co zrobi? Czarno, biało, nie szaro. Nie będzie chciała w tym domu być. Będzie chciała wyjechać.
Nie ma szarości w tym czasie, w tym okresie, w takim wieku.
Nie.
Jest albo, albo, tak?
Oczywiście.
To warto podkreślić i przypomnieć.
Tak.
Zwłaszcza tym, którzy spędzają lato z młodymi ludźmi i jakieś tam listy sporządzają obowiązków
domowych czy jakichś takich realizacji.
Nie chodzi o to, aby nie wymagać od młodego człowieka, tylko właśnie znów wracamy do tej rozmowy i do tego czasu tylko i wyłącznie dla rozmówców, dla dialogujących.
Ja sobie myślę tak, że nie
komunikacja.
Warto... Komunikacja. To też. Ale nie warto być tym rodzicem helikopterem, drodzy państwo. Tym, który wszystko robi za tego dzieciaka. Bo naprawdę brak umiejętności wiązania butów w ósmej klasie, czy brak skompletowania rzeczy do ubrania.
No, poza tym niezaradność później w życiu, po prostu.
Oczywiście. Gotowanie wody to też nie jest jakiś koszmar. Poza tym mamy czajniki. Dajmy tym ludziom oczywiście metaforycznie się sparzyć. Jest tyle możliwości, nawet dla dwulatków są takie przybory właśnie kuchenne, które nie ranią. I to jest, myślę, że clue. Ale jeżeli wymagamy znowu za dużo i takich rzeczy typowo od dorosłych, no to też to dziecko się może nie odnaleźć. I tutaj zachęcam, żeby o tym myśleć. Jeżeli często też przychodzą do mnie osoby, teraz czas wakacyjny, więcej czasu dla rówieśników u młodych osób, więcej czasu na te miłości. Ja sobie tak myślę, jeżeli my powiemy, zabraniam ci spotykać się z Basią, to ten Romeo i tak się z tą Basią spotka.
Owoc zakazany, wiadomo, będzie zerwany wcześniej czy później.
Oczywiście, tylko że...
Cytując to zdanie.
Ja sobie tak myślę, że mi się udało z moją pacjentką wyjść, pacjentką 16-letnią, z naprawdę długiego związku, bo teraz pamiętajmy, że związki zaczynają się od 10 roku życia. Generalnie, mam nadzieję, że u państwa tak nie jest, ale z tego, co ja widzę oczywiście w gabinecie.
Świat się zmienia.
I ona przez psychoterapię właśnie doszła do tego w końcu, że ten człowiek ją manipulował, że ona była od niego uzależniona totalnie psychicznie. Ja mówię, zauważyłaś?
Że to była trudna i zła relacja. Tak. Toksyczna.
Ta dziewczyna cały czas przepraszała i cały czas dziękowała. Jak ja się zastanowiłam nad kolejnym pytaniem, to dziecko się pytało, czy wszystko jest okej, czy ona czegoś złego nie powiedziała. To są objawy jakiegoś takiego przewrażliwienia na rzecz tego, co się będzie działo potem. Czy będzie jakaś agresja, czy będzie mnie ktoś wyzywał, czy będzie się ktoś na mnie obrażał, czy ktoś będzie mnie karał ciszą. I kiedy w końcu doszło do sytuacji takiego typowo rozstanie, gdzieś tam się okazało, jaką ten chłopak czy dziewczyna ma prawdziwą twarz, bo to wtedy też bardzo często wychodzi. Dziewczyna mówi, że jeju, w końcu jestem wolna. W
poczuła
końcu.
Tę wolność i jakby niezależność.
Oczywiście. Wcześniej mówiła, że zrobi wszystko dla tego kogoś. Wszystko. Że poświęci wszystko, całą rodzinę, znajomych. Poblokowała kolegów, koleżanki.
I naprawdę tak czuła i naprawdę tak myślała.
Tak. I weszła do mnie w końcu zupełnie inna dziewczyna, która mówi, że ona się z kimś umówi. Ona z kimś wyjdzie, ona może w końcu z kimś popisać i nikt jej nie będzie sprawdzał telefonu. I to jest to, bo gdyby to było może zauważone wcześniej, gdyby ona porozmawiała o tym z mamą, o takich podstawowych rzeczach jak edukacja seksualna, jak to, że się można zakochać, jak także można kogoś manipulować, okłamywać i różne inne. Teraz jest taka ciekawa kampania, niedawno ją widziałam, że dzieci występują w tym klipie. Ja już mam gęsią skórkę, bo to widziałam. To minuta, ale dziecko mówi, nie umiem stawiać granic, ale wiem, jak wygląda układ pierwiastków. Kolejne, znam wszystkich królów, ale nie wiem, jak się obronić, jak ktoś mnie hejtuje. Kolejne dziecko mówi, nie wiem jak dobrze jeść, ale wiem jak odbijać piłkę. Tak? To są takie rzeczy fantastyczne. Ja też pamiętam, że się uczyłam królów. Czy ja o tym coś pamiętam? Coś. Czy układ pierwiastków? Jasne. Ale na pewno w mojej profesji nie znam ich dokładnie. Tak jak znałam to w 5. czy 6. klasie szkoły podstawowej czy w liceum. To jest bardzo ważna wiedza oczywiście, bo to kształtuje nasze procesy poznawcze. Ale w tym świecie myślę, że bardziej istotne byłoby to, żeby dziecko powiedziało, słuchaj, potrzebuję pomocy, a nie, że pójście do psychoterapeuty to jest w ogóle jakaś tragedia.
No tak. To jest temat, który można byłoby rozwijać, kontynuować. I wciąż, gdybyśmy nie wiemy, z której strony rozpoczęły naszą wędrówkę, dojdziemy do tego samego punktu, a mianowicie uważność, czas.
Uważność, czas, relacje.
Relacje, komunikacja.
I pamiętajmy, że jeżeli mamy takiego dużego nastolatka, to mogą być nasze ostatnie wspólne wakacje.
Tak, bo już za rok nie zechce po prostu pojechać.
Bo za rok powie, że nie chce, mamo, z tobą jechać, wolę jechać ze znajomymi.
To ten pomysł się zmieniać może z dnia na dzień zupełnie.
Oczywiście.
I to całkiem serio się zmienia.
Tak. Tak, więc tutaj pamiętajmy, że...
W przypadku tego nastolatka.
Tak. My już kiedyś z panią redaktor...
Zapominamy, jak to było, kiedy mieliśmy po 15-18
Zapominamy lat. I w ogóle tego, że tego okresu nie było. My kiedyś z panią redaktor mówiłyśmy, że na początku mamy kilka tych wakacji z dzieciakiem, bąbelkiem, później z adolescentem, a później tuż możemy w ogóle nie mieć. Więc zachęcam do tego, żeby rzeczywiście dobrze to spędzić, a nie żeby odliczać godziny, kiedy te wakacje się skończą. Bo one się skończą, tak jak się kończy wszystko, ale właśnie może tak jak Paulo Coelho też powiedział, nie róbmy tego, co nas za życia tworzy martwym, bo trudno mówić o jakimś innej sentencji. Tylko róbmy to, co też my lubimy. Jeżeli się skupimy też chociaż trochę na sobie, bo metaforycznie możemy to zobaczyć jako doniczki, gdzie mam dom, pracę, podlewam, ale ta konewka ma te 10 litrów, a wszystko chcę pić. I ja jeszcze dam komuś, ale później zostanie mi taka sucha gałązka i tam jest niestety podpis ja. I tak to może wyglądać.
Mamy jeszcze chwilę. Ostatnie minuty chciałabym, abyśmy poświęciły, a raczej panią chciałabym zachęcić do powrotu do jeszcze świeżutkiej, chciałam powiedzieć pachnącej farbą drukarską, ale ona dopiero zapachnie, tak?
Mm-hmm,
to jest
tak.
Na etapie przygotowania do druku. I ogromnie się cieszę i bardzo dziękuję, że zechciała pani podzielić się tymi jakże istotnymi spostrzeżeniami. Właściwie zaglądamy tak trochę od kulis do tej książki. Powróćmy do niej na chwilę. Do tego wypalenia, do tego syndromu zabiegania. Do tego, jak w końcu zachęcić naszych słuchaczy, którzy być może wytrwali z nami do tej pory, do tego, żeby skorzystać z czasu, który jest nam dany, z tego czasu nie zawsze upalnego bardzo lata.
Tak.
Czasem nocą bywa chłodniej i można sobie usiąść gdzieś tam być może na łonie natury w bardzo dobrych warunkach, by porozmawiać sam na sam ze sobą i by coś z tym zrobić.
Ja bym chciała, żebyście sobie Państwo tak na koniec wyobrazili, że ten nasz dom to jest nasz organizm. I przez wiele lat może wszystko działać bez zarzutu. Światło się zapalało, po naciśnięciu włącznika wszystko super. Kaloryfery grzały zimą, okna szczelne, dach nie przeciekał. I nie zastanawialiśmy się w ogóle nad tym, tylko po prostu tam mieszkaliśmy. Ale właśnie to samo jest z tym naszym ciałem. Dopóki działa, rzadko zwracamy na nie uwagę. Dopiero kiedy zaczyna wysyłać różnego rodzaju sygnały...
No bo psychosomatycznie rozpoczyna się.
Bardzo łatwo, prawda? I też to mogą być drobiazgi, naprawdę. To, że coraz trudniej mi rano otworzyć oczy, albo że już wstaję zmęczony, albo dochodzi rozdrażnienie w ciągu dnia. Korek na ulicy kiedyś był tylko korkiem, a teraz jest końcówką świata. I przede wszystkim tutaj możemy mówić, że te nasze przemówienia i te nasze obietnice do nas samych, że to jednak nic, stają się po prostu niemożliwe. I tutaj, tak jak u Michała, pojawiały się kolejne sygnały.
No właśnie, co z Michałem?
No Michał...
Może nam pani zdradzić, jak się zakończy ta historia, czy... Poczekamy
niestety,
na książkę.
Nie, oczywiście mogę powiedzieć, jak to wygląda u Michała, tak jak u części z Państwa i u części z moich pacjentów, że Michał jeszcze do tego nie dorósł. To, że on ma trudności ze skupieniem, że czyta ten akapit 3 razy, że otwiera komputer i patrzy w ekran mimowolnie. To, że zadaję sobie ciągle pytania, dlaczego tak jest, a kiedyś jeszcze byłem bardziej ogarnięta, teraz już coraz mniej. On został na takim etapie, tak jak wiele, wiele osób z nas. Tylko teraz pytanie, czy i kiedy Michał pójdzie na początku
kiedy
do neurologa, do kardiologa, do lekarza ogólnego i powie w końcu o wszystkich objawach depresji i kiedy w końcu dostanie skierowanie do psychiatry, czy do psychologa, czy do psychoterapeuty. I pamiętajmy, że tutaj skierowania do psychiatrów nie obowiązują, po prostu się zapisujemy, ale lekarz rodzinny też ma prawo nam przypisać chociażby takie pierwsze leki, które są pomocne w kryzysie. I wtedy się zacznie diagnoza. I wtedy w końcu, po jakichś 2-3 miesiącach, jeżeli będzie dalej to wypierał, a może więcej, może po roku tej męczarni, w końcu jakiś dobry specjalista mu powie, proszę iść na konsultację psychologiczną, psychoterapeutyczną. A kiedy pojawią się myśli samobójcze, czy myśli rezygnacyjne, czy nawet niestety próba samobójcza, to być może wtedy Michał otworzy oczy. Tak to może wyglądać i tak się kończą historie w moim gabinecie. Dlatego też Państwa zachęcam, żeby nie czekać na to, co już najgorsze.
Przypomnijmy, że pani profesor Marlena Stradomska, która jest Państwa i naszym gościem, jest także suicydologiem, czyli ma na bieżąco kontakt z tymi, którzy są w bardzo trudnej sytuacji. Życie warte jest rozmowy. Ta strona internetowa, którą współredaguje pani profesor, i tam można znaleźć odpowiedzi na bardzo wiele pytań. Można też, a raczej warto, zwłaszcza ci, którzy mają obok siebie kogoś z najbliższych, kto jest w kryzysie, być na bieżąco z tą stroną.
Oczywiście.
Powiedzmy o tym w ten czas lata, bo to są ważne treści.
Zarówno życie warte jest rozmowy, tam możemy znaleźć numery pomocowe i miejsca pomocowe, ale też na mojej stronie internetowej po moim nazwisku stradomska.com można znaleźć wiele takich testów, które będą mówiły o tym, w jakim my momencie jesteśmy, co się tam może zadziać z takimi samoopisami, gdzie robimy to sami dla siebie. Jeżeli rzeczywiście wychodzą nam te czerwone skale, które są dosyć niepokojące, to może gdyby to Michał...
Zapala się to pomarańczowe światełko. Czy już czerwone?
No, już tylko. Jeżeli już myślimy o tym, to myślę, że na początku pomarańcz, tak? Później możemy sobie zdać sprawę po wynikach tych testów, takich psychotestów. To nie są absolutnie kwestionariusze psychologiczne, ale takie coś, co każdy zrozumie. I zachęcam Państwa, żeby wejść, żeby przeczytać artykuły, żeby pomyśleć, żeby zobaczyć, czy ja tam nie jestem w tym artykule.
I chcieć sobie pomóc.
I chcieć sobie pomóc.
Albo pomóc komuś, kto jest obok nas.
Bardzo często my bierzemy tą opcję pod uwagę, żeby pomagać innym, ale też pamiętajmy, że zaczyna się zawsze od siebie.
To cenne i bezcenne zdanie. Profesor Marlena Stradomska była dziś Państwa i naszym gościem. Dziękuję, dobrej nocy.
Wszystkiego dobrego na wakacje, nie tylko. Kolorowych snów.